Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że mogę się z Państwem tutaj spotkać. Tak jak Małgosia mówiła, jestem z zawodu operatorem kamer, producentem filmów dokumentalnych. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem piątki dzieci. Mam w tej chwili 42 lata. To są takie najważniejsze może dane z przodu. Kiedy miałem lat 14, do Polski przyjechał światowej sławy bioenergoterapeuta Harris. Harris był człowiekiem, o którym szła fama, że uzdrawia z chorób, przed którymi, w których klasyczna medycyna nie może pomóc. On przyjmował w kościołach setki tysięcy ludzi w Polsce. Ja dzisiaj jestem przekonany, że to jest człowiek, który otworzył nasz kraj na okultyzm. Ci ludzie, którzy do niego przyszli później, wielokrotnie pewnie ponieśli tego skutki duchowe i ponoszą do dzisiaj. Ja również trafiłem w taką kolejkę. Zostałem zaprowadzony do niego, mimo tego, że byłem wyczynowym sportowcem. I po kilku godzinach czekania nałożył mi ręce na głowę, coś pomamrotał i cała sprawa minęła. Tak się moja przygoda z nim na początku skończyła. Natomiast jakiś tydzień później, będąc w czasie mszy świętej w kościele, straciłem przytomność. Kościół był pełny ludzi, stali jeden obok drugiego, więc mnie, młodego, dorastającego chłopaka, wynoszono nogami do przodu ponad głowami wiernych. Więc oczywiście traumatyczne przeżycie. Później w następnym tygodniu, kiedy przyszedłem na mszę świętą, źle się poczułem w tym pomieszczeniu, w pomieszczeniu kościelnym. Więc wycofałem się do tyłu, w stronę wyjścia, w stronę świeżego powietrza. Dwa tygodnie później jeszcze bardziej do tyłu i chyba po trzech tygodniach byłem już zupełnie na zewnątrz. Tam spotkałem takich młodych ludzi, których wszędzie w Polsce pełno, przed każdym kościołem. Znaleźliśmy szybko wspólny język i przestałem chodzić do kościoła. Rodziców okłamywałem co do czytań, które były na danej mszy i tak minęły następne 4 lata mojego życia. Kiedy miałem lat 18, nadarzyła się z kolei okazja wyjazdu poza granicę. Ja byłem wtedy jednym z pierwszych z moich rówieśników, później cała fala wyruszyła, to był rok 84. W moim przypadku były to Niemcy, Monachium. To miasto związało mnie ze sobą na następne 20 lat. Kiedy przyjechałem do Monachium, robiłem tam to, co potrafiłem najlepiej, czyli grałem w koszykówkę, trenowałem młodą drużynę. Z tego się utrzymywałem, żyłem w mieszkaniu z dwoma Amerykanami, no więc szybko pojawił się pierwszy samochód, jakieś ubrania, całkowita wolność. To, o czym wszyscy młodzi ludzie marzą, stało się udziałem w moim życiu. Po 2 latach mniej więcej okazało się, że nie wystarczy mi umiejętności i wzrostu, żeby grać w pierwszej lidze. Trzeba było się rozejrzeć za czymś innym. I trafiłem do Bawarskiej Opery Narodowej. To jest potężny dom, 3000 pracowników, 160 premier w roku. Olbrzymie techniczne zaplecze. Ja pracowałem tam przy świetle przez kolejne lata. Jednocześnie uczyłem się języka, potem maturę kończyłem i po 4 latach spotkałem takiego awangardowego reżysera, który zaproponował mi współpracę i trafiłem do jego grupy. Znowu kolejne 4 lata jeździliśmy trochę po Europie, robiliśmy różne takie zwariowane rzeczy, po czym ja stworzyłem taką grupę swoją teatralną i tu żeśmy się zajęli czymś, co było wtedy stosunkowo nowe, właśnie takimi przedstawieniami multimedialnymi z użyciem muzyki, światła, obrazu. I to były tak mijały następne lata i pod koniec 90. lat spotkałem na takiej zabawie, na takiej imprezie, spotkałem reżysera programu telewizyjnego, niemieckiego odpowiednika polskiego programu Randka w ciemno. Ten człowiek z kolei zaproponował mi pracę w studiach i tak trafiłem do telewizji. Znowu fascynujący świat, kolejna zmiana. Tam spotkałem reżysera, najpierw później operatora filmowego, który akurat poszukiwał asystenta. To był Szwajcar francuskojęzyczny, więc ucieszył się, że jako Polakowi może mi dać szansę wykształcenia. Przez 4 lata pracowałem u niego, zanim zacząłem sam, wziąłem kamerę do ręki i zacząłem pracować jako dokumentalista. To, co Państwu tutaj opisuję, to jest moje życie zewnętrzne, które podziwiali członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, koledzy, mówili, ale się chłopakowi powodzi. Co roku większy samochód, dalsze podróże, droższe ubrania, więc ja też byłem z siebie bardzo dumny. Natomiast w moim życiu wewnętrznym byłem człowiekiem, który z roku na rok sukcesywnie coraz głębiej przekraczał wszystkie przykazania Boże. Byłem potwornym egoistą, byłem człowiekiem, który wszystko, każde spotkanie, każdą osobę w zasadzie filtrował przez pryzmat swojego własnego ja. I tak się to wszystko toczyło z roku na rok, coraz bardziej, coraz głębiej. Aż na początku 90. lat spotkało mnie coś, co później określono mianem ruchu techno. Więc muzyka elektroniczna generowana przez komputery, nowe narkotyki syntetyczne, z którymi można było nagle żyć kilka lat w taki sposób, że rodzice czy nauczyciele nie zauważali tego, nie tak jak wcześniejsze narkotyki, które w ciągu 2-3 lat bardzo destruktywnie powodowały, że człowiek gdzieś tam lądował w rynsztoku. I no, jak wszystkie takie kultury młodzieżowe, swój język, swój sposób zachowania, ubrania, ubierania się, zaczęto organizować imprezy w różnych takich ciekawych miejscach, jakichś byłych kopalniach, byłych w jakichś schronach atomowych, no w najróżniejszych miejscach, taka była moda na to. Ja zacząłem jeździć z przyjaciółmi po różnych takich miejscach i się tam bawić. Już w Polsce miałem moje korzenie muzyczne, to właśnie była muzyka elektroniczna. W 70-tych latach już słuchałem takich prekursorskich zespołów jak Kraftwerk czy Jean-Michel Jarre, Pink Floyd, z których później z ich doświadczenia właśnie czerpał ten ruch techno. W czasie jednej z imprez miałem pomysł stworzenia pewnego urządzenia akustycznego, które miało się składać z 64 głośników wewnątrz odbiorcy. I zamysł był taki, żeby dowolny sygnał mógł być puszczony przez dowolny głośnik. A wszystko to zaprogramowane poprzez komputery. I w ten sposób chodziło o osiągnięcie stymulacji mózgu, która jest podobna tej, którą człowiek osiąga po zażyciu narkotyków. Czyli o to, żeby endorfiny trafiały do mózgu, przypływy szczęścia u tańczących, bawiących się. Docelowo myśleliśmy wtedy z moimi znajomymi, żeby stworzyć klub, który będzie jakąś część muzyki w ten sposób generował. I mój dzisiaj nieżyjący już przyjaciel, Sasza, powiedział, że zna jedną osobę, która z teorii będzie mogła ocenić, czy ten system będzie funkcjonował, czy nie. Dlatego, że ja się bałem wchodzić w to wszystko, dlatego, że chodziło o zaangażowanie dosyć dużych środków i wielu ludzi. Maszyny wtedy, komputery były dużo wolniejsze niż dzisiaj, miały mniejsze pojemności. No i tak trafiłem na spotkanie z człowiekiem, o którym on mówił. To była grupa młodych ludzi, którzy byli awangardą tego ruchu techno na Niemcy wtedy. Oni się nazywali partyzanci, zaproszono mnie na kolację, przy stole siedziało około 10 osób, a wśród nich jeden, który nie pasował do reszty wiekiem. To był właśnie człowiek, do którego mnie prowadzono, bo byli to ludzie między 18 a 30 rokiem życia, a Peter, do którego mnie prowadzono, miał wtedy 55 lat. Ja wiedziałem tylko o nim, że jest profesorem Nowojorskiej Akademii Filmowej i że jest to człowiek, który jest jednym z ideologów tego ruchu. Więc zaczęliśmy rozmowę przy stole i ja opowiedziałem mu, z czym przyszedłem, słuchał bardzo uważnie, po czym zaczął zadawać pytania. I w ten czas ja z każdym przez niego zadanym pytaniem, wypowiedzianym zdaniem, coraz bardziej zaczynałem się dziwić. Aż pod koniec rozmowy miałem takie przekonanie, że to jest zupełnie inny mózg niż wszyscy ludzie, których do tej pory w życiu spotkałem. Że siedzę naprzeciw geniusza. On po prostu poruszał się bardzo swobodnie w wielu tematach. Sprawdzał, jakby testował, gdzie są moje granice, gdzie się może ze mną poruszać intelektualnie. I pod koniec tej rozmowy reszta już nie bardzo wiedziała, o czym mówimy, natomiast on zaproponował mi, że żebym przyszedł do jego atelier, że pokaże mi pracę, którą się zajmuje. Więc jakiś czas później, 2-3 dni później, przyszedłem do jego pracowni i tam zobaczyłem obrazy, które tworzył. Ja w międzyczasie się dowiadywałem też coraz więcej o nim. Mianowicie dowiedziałem się, że przez wiele lat był anarchistą, znanym anarchistą w USA, że studiował pracę mózgu z wybitnymi naukowcami też przez kilka lat, że tworzył takie kluby, w których eksperymentowano światłem i muzyką nad ludźmi, którzy wewnątrz się znajdowali i że że robi filmy w tej chwili, które oddziaływują na podświadomość, a które są pokazywane w czasie dużych imprez techno. I takie materiały zobaczyłem pierwszy raz w życiu wtedy. Więc ponieważ obraz był już wtedy moim światem, to już było coś, czym ja żyłem, bardzo się interesowałem, więc to, co zobaczyłem wtedy, przerosło też wszystkie moje oczekiwania. To były tak intensywne obrazy, które z taką ekspresją jakby wchodziły w człowieka, że tak się wyrażę. Tak? No nie widziałem czegoś nic podobnego wcześniej. I powiedział mi Peter, że niedługo wypływa statek pasażerski, który został wyczarterowany, że to jest coś nowego. Wyczarterowany będzie płynął Morzem Śródziemnym, 350 osób na pokładzie, ludzie ze ścisłego kierownictwa tego ruchu, czyli Najbardziej znani, najważniejsi DJ-e, ludzie, którzy mają kluby, fabryki z ciuchami, z płytami, którzy przemarsze organizują. I powiedział, że na pokładzie będzie operator, który dla niego będzie robił zdjęcia z tej całej imprezy. Więc na to ja powiedziałem, że jestem właśnie zawodowo operatorem, na co on z kolei zaproponował, jeżeli chcesz, to możesz ty pojechać zamiast tego człowieka. Zgodziłem się oczywiście i kilka tygodni później razem z moim asystentem wylądowaliśmy na Malcie. Tam żeśmy się zaokrętowali. Zacząłem robić zdjęcia. Petera wtedy jeszcze z nami nie było, miał później dołączyć do nas. W trakcie zdjęć zobaczyłem kilka rzeczy, które mnie nieco zdziwiły. To znaczy po pierwsze zobaczyłem, że ludzie ci są jak jedna rodzina, że jest jakaś dziwna jedność między nimi, że nie ma żadnej agresji, że wymieniają niesamowite pomysły, że są to bardzo twórczy ludzie, młodzi, zdolni, że jest wielka otwartość między nimi, swoboda, a z drugiej strony zażyłość. I to mi się spodobało, bo powiedziałem, czegoś takiego szukałem długo, tak sobie myślałem w ten czas. I potem następną rzeczą, którą zobaczyłem, to jest, kiedy ich filmowałem, przeważnie kiedy się filmuje człowieka, to jest on albo ekstrowertywny, albo introwertywny. Albo się przesadnie boi kamery, ucieka gdzieś, albo chce zaistnieć tak, żeby zwracał uwagę na siebie, podskakując, ruszając się w tą czy w tamtą stronę, żeby operator właśnie na niego zwrócił uwagę. Natomiast oni się zachowywali tak jak ludy pierwotne, jak ludzie, którzy nie znają potęgi tego medium. Byli całkowicie swobodni, mimo tego, że miałem potężne urządzenie na ramieniu, się zachowywali tak, jakbym po prostu na nich patrzył. I się zastanawiałem, skąd się bierze u nich ten rodzaj wolności wobec tego medium, prawda? I 3 dni później Peter dołączył do nas, pod pokładem mieliśmy możliwość przeglądania materiałów. On wszystko dokładnie obejrzał, rozmawiał ze mną, analizował, dlaczego pewne rzeczy w taki czy w inny sposób zrobiłem. Po czym powiedział mi, słuchaj, na kogoś takiego jak ty czekałem 14 lat. Jeżeli chcesz, to cię wykształcę indywidualnie. Więc dla mnie, ja dzisiaj rozumiem, co się stało wtedy. On po prostu moją pychę wbił tak wysoko, że do nieba, już wyżej nie można było. Ja poczułem się kimś wyjątkowym. Poczułem się człowiekiem, który ma wyjątkowe talenty i zdolności i przez to on mnie całkowicie jakby już tym zdaniem kupił. Kiedy wróciliśmy z powrotem do Europy, rozpoczął się taki czas intensywnych szkoleń. Dawał mi bardzo dużo książek do przeczytania. Dawał mi materiały filmowe, zmontowane dla mnie wywiady. Kierował mnie w stronę buddyzmu Zen. To były bardzo różne rzeczy. To były wywiady z kapłanami różnych religii, z astrofizykami, z doradcami różnych prezydentów, z futurologami. I po przerobieniu jakiejś danej partii materiału, żeśmy spotykali się, rozmawiali w takich wielogodzinnych rozmowach, naprowadzał mnie na to, co chciał mi przez te materiały przekazać. Ja zacząłem też wchodzić coraz głębiej do wnętrza tego ruchu. To znaczy zmieniała się moja fizjonomia, mój sposób postrzegania świata. Muzyka otaczała mnie praktycznie cały czas. Poznawałem DJ-ów, którzy dawali mi swoje najnowsze płyty. Ja słuchałem tej muzyki w samochodzie, w domu, na imprezach. Zacząłem zarabiać coraz więcej pieniędzy, jakby pracując dla sceny techno. Przefarbowane włosy miałem, ubierałem się zupełnie inaczej. Zacząłem się zmieniać z miesiąca na miesiąc. I w 95 roku latem kręciłem zdjęcia w Berlinie w czasie takiej dużej imprezy, która się nazywa Love Parade. Ona jest znana w Polsce już w tej chwili z tych relacji telewizyjnych. Około 1 000 000 ludzi, którzy idą za samochodami ciężarowymi, na których są głośniki, w rytm muzyki się bawią, prawda, później całą noc w klubach dalej. Więc wtedy to było około 500 tysięcy ludzi. Ja kręciłem zdjęcia dla Petera. I nagle ktoś w trakcie zdjęć klepnął mnie w ramię, więc nieco zirytowany, no bo wiadomo, mam tam jakieś parametry, które muszę jako operator obserwować, jakiś tam film mam w czasie filmowania też, jak chcę coś zrealizować. Zapytałem, o co chodzi. Stał młody człowiek, młody chłopak, mówi, czy ty masz na imię Leszek? Ja mówię, tak. To ty jesteś tym pierwszym technooperatorem na świecie? Ja mówię, jeżeli tak uważasz, to niech ci tak będzie. On mówi, słuchaj, ktoś szuka Petera i ciebie. I okazało się, że jeden z asystentów Olivera Stone'a, takiego znanego amerykańskiego reżysera, poszukuje nas, ponieważ jest przygotowywany duży film pełnometrażowy, obraz dla wytwórni Warner Brothers, który miał toczyć się właśnie wewnątrz tej sceny techno, miał opowiadać o tym życiu, o tym sposobie na życie. Więc ja podaję zawsze taki przykład. Pod koniec 70. lat był taki film, który się nazywa Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą. I większość starszych z Państwa może pamięta ten film. Otóż to jest film, który jak się dzisiaj na niego patrzy, ma dosyć śmieszną choreografię i muzykę. sposób ruszania się tych ludzi, tancerzy i tak dalej, bo minęło wiadomo 20-30 lat od tego czasu. Ale co ten film spowodował? On spowodował, że lokalne zjawisko, które w dużych miastach USA miało miejsce, mianowicie dyskoteka, jak grzyby po deszczu zaczęło wyrastać we wszystkich miastach i państwach świata. Czyli jakaś część młodzieży na całym świecie zaczęła w ten sposób spędzać swój wolny czas. Tak jak sugerował tytuł filmu, Gorączka sobotniej nocy. Rozpoczął się ten czas życia nocnego dyskotek. I teraz chciano stworzyć film, który miałby takie same oddziaływanie dla młodzieży połowy lat 90., jak tamten dla młodzieży końca lat 70. Więc na początku szukano koreżysera, kogoś, kto jedną nogą jest w scenie techno, a drugą nogą w świecie filmu. I tak wypadł wybór na Petera. Potem jak zobaczyli, co ma do zaproponowania, jakie ma pomysły, zaproponowano mu pierwszą reżyserię. I dla mnie zaczął się znowu następny zwariowany czas. Zacząłem jeździć po świecie, poznawać ludzi, o których do tej pory czytałem tylko w gazetach. Pamiętam, siedzieliśmy wielokrotnie z ludźmi George'a Lucasa. Jest taki człowiek, Mark D.P., supervisor, który robił filmy Jurassic Park, Forrest Gump, Mask. Czyli wtedy kultowe filmy. I myśmy siedzieli przy jednym stole i dyskutowali na temat efektów specjalnych do naszego filmu. Więc ja byłem całkowicie tym życiem pochłonięty. To było coś niebywałego, jak to wszystko zaczęło się rozwijać. I mniej więcej w tym czasie moja wspaniała dzisiejsza żona, z którą w ten czas byliśmy razem, jak to się określa, jak młodzi ludzie o tym mówią. My żeśmy współżyli razem i mieszkali razem. Powiedziała mi, że bez ślubu oczywiście, powiedziała mi, że jest w ciąży, że będzie dziecko. Więc ja... No, nie była to wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła w pierwszym momencie, ale poszedłem z tym do Petera kiedyś przy jakiejś okazji, opowiedziałem mu to, a on mówi, słuchaj, dzisiaj to wszystko, co się będzie działo w najbliższych latach, będzie wymagać całej waszej uwagi, całej waszej koncentracji, będziecie potrzebni bardzo, dzisiaj to nie jest problem. Pójdziecie do lekarza, sprawa trwa pół godziny, a w przyszłości możecie mieć tyle dzieci, ile chcecie. Więc ja, tak jak mówiłem, byłem wtedy już naprawdę potężnym egoistą, człowiekiem, dla którego tylko ja sam się liczyłem dla siebie. Więc pewnie bym się na to zgodził, ale powstrzymały mnie słowa Petera o mojej żonie. Mianowicie, kiedy on ją pierwszy raz zobaczył, powiedział, she's so pure, ona jest taka czysta. To było coś, co go kompletnie zszokowało. I tak jest, bo to jest taka, jest to człowiek, który jak gdzieś wchodzi do ludzi, gdzieś się spotykamy z ludźmi, wszyscy się dobrze z nią czują. To jest zawsze uśmiechnięta dziewczyna, radosna, naprawdę pełna pokoju. Dlaczego? Otóż miała szczęście być urodzoną i wychowaną w rodzinie, która jej nie poraniła. Co się bardzo rzadko zdarza, bo większość z nas ma z relacji rodzicielskich czy jakichś ogólnorodzinnych, nosi jakieś zranienia w sobie, a ona tego praktycznie nie przeżyła. I to bezpieczeństwo, ten pokój przenosi teraz dalej. Więc kiedy on ją zobaczył, był tym zszokowany, tą jej taką czystością. I ja wiedziałem jedno, że gdybyśmy zabili dziecko, to Gosia nie byłaby już nigdy taką dziewczyną, jak tą, w której wtedy byłem zakochany. Mówię, dzisiaj mówię ze świadomością pełną, że teraz dopiero ją kocham, ale wtedy byłem zakochany. I powiedziałem, że nie zrobimy tego. Więc on powiedział, słuchaj, to będzie mały technoleszek, zajmiemy się jakoś nim, coś z nim zrobimy. Obrócił to wszystko w żart. I ja też zapomniałem szybko o całej historii. Po czym przyszło jeszcze ostatnie zlecenie, tak uznałem, że to będzie ostatnie, do pracy w studiach pod Berlinem. Babelsberg, największe studia filmowe w Niemczech. Miałem 3 miesiące kręcić serię telewizyjną i powiedziałem wtedy do mojej już żony, że słuchaj, to jest ostatnia rzecz, którą w tym świecie robię, tym zewnętrznym, a potem już na całego wchodzę do sceny techno. Przyjechałem do Berlina. Berlin był wtedy światowym centrum tego ruchu. Tam się bardzo dużo różnych rzeczy działo, artystycznych i kulturowych. Wiadomo, no, po przełomie, po tym murze, no, tam się gromadzili ludzie z całego świata, rzeźbiarze, malarze, fotograficy, muzycy, szukali inspiracji, ale też najważniejsi ludzie do tego ruchu. Ja stopniowo, krok po kroku przez Petera byłem wprowadzany w pewien język, metajęzyk, który ta scena używa. Otóż tak jak wszystkie takie zamknięte, czy większość takich zamkniętych grup, Przypisują oni pewnym symbolom, które w naszej powszechnej świadomości oznaczają coś, co wszyscy rozumiemy jednoznacznie, przypisują podwójne znaczenie, drugie znaczenie. Ja te symbole stopniowo, krok po kroku poznawałem. Więc zobaczyłem coś, co mnie zdziwiło wtedy w Berlinie, mianowicie, że coś się zmienia, że jest coraz większa dysharmonia pomiędzy słowem pisanym a obrazem. Właśnie na filmach, które były pokazywane, czy na plakatach, czy w różnych wydawnictwach, było coraz więcej, w tekście były nawoływania, tak jak zawsze, do bycia razem, do tworzenia, zmieniania świata, tworzenia czegoś nowego, fantastycznego. Natomiast w obrazie było coraz więcej ukrytych symboli śmierci. I to mnie zdziwiło. Nagle DJ-e zaczęli nosić koszulki z napisem "Terror na całym świecie". Albo muzyka zaczęła, weszły takie rytmy, które były już prawie na granicy tego, co człowiek może usłyszeć. Ponad 160 uderzeń na minutę. Coraz więcej takich ciemnych dźwięków. Agresja na imprezach, czego wcześniej nigdy nie było. Taki narkotyk jak amfetamina zaczął być coraz częściej stosowany, który w bardzo krótkim czasie niszczy człowieka, robi z niego agresywnego, bezmyślnego, można tak powiedzieć, naprawdę, bo znałem ludzi zniszczonych kompletnie tym używaniem tego narkotyku. I ja zapytałem Petera, co się dzieje, że nie podoba mi się to wszystko. On mówi, słuchaj, to jest pewien zakręt, który ten ruch wykonuje, za jakiś czas to pójdzie i tak w inną stronę, więc się nie przejmuj, zostaw to. Ponieważ między nami była taka już relacja mistrz-uczeń, ja wszystko przyjmowałem, on mnie też nigdy nie zawiódł w niczym, więc również to przyjąłem jako dobrą monetę i poszedłem z nim dalej, pracowałem dalej, finalizowaliśmy pracę nad scenariuszem, wybieraliśmy miejsca zdjęć, w scenie poszły sygnały, że taki film będzie robiony, więc było bardzo dużo różnych prac do zrobienia, byłem kompletnie zajęty, a w międzyczasie nadchodził czas rozwiązania, czas narodzin naszego dziecka. Więc znowu, w Polsce często to dodaję, bo dla wielu ludzi jest to niezrozumiałe, ale w scenie techno, w ogóle na świecie jest taka sytuacja, że jest bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują poważnie okultyzmem i na przykład astrologią. Są półtajne fakultety na świecie, znani profesorowie zupełnie innych dziedzin, uczą małe grupy ludzi, w których inwestują, wiedzy, która była przekazywana przez tysiące lat. I wokół nas byli tacy ludzie, więc oni powiedzieli, że to dziecko, które się urodzi, że będzie niesamowite, że to będzie ktoś wyjątkowy. Bo w ten czas były trzy zjawiska astronomiczne, które oni uznali za nadzwyczajne. Leciała kometa Haleja w 96 roku zimą, tak jak gwiazda betlejemska. 3 miesiące była widoczna na widnokręgu, czyli po 2000 lat takie podobne zjawisko. Potem planety ustawiły się w jednej linii i była pełnia księżyca. Więc dla nich wszystkich wystarczające dowody. Ja oczywiście jako przyszły ojciec słuchałem tego chętnie, że moje dziecko będzie kimś wyjątkowym. No i zbliżał się czas na rozwiązania. W Wielkim Tygodniu, w Wielki Czwartek pojechaliśmy pierwszy raz do szpitala. Po kilku godzinach wszystko się uspokoiło, te bóle porodowe. Odesłano nas z powrotem. Wielki Piątek było stosunkowo spokojnie. Wielką Sobotę znowu alarm, więc polecieliśmy szybko do szpitala, zawiozłem żonę. Ale się znowu uspokoiło wszystko. I następnego dnia, w niedzielę zmartwychwstania, urodził się nasz syn Robert. Ja w ten czas byłem już koło 17 lat poza wiarą i ta niedziela była dla mnie jak każdy inny dzień w tygodniu. W ogóle się nie zastanawiałem nad tym, że to jest dzień, który dla ponad miliarda ludzi na świecie jest najważniejszym dniem w roku. Natomiast Peter powiedział, że gdziekolwiek będzie na świecie, wsiada w pierwszą maszynę, żeby być z nami, jak dziecko się urodzi. I tak zrobił. Następnego dnia przyleciał do Berlina, przyszedł do szpitala i zapytał, czy może z dzieckiem trochę poprzebywać. My powiedzieliśmy, oczywiście, nie ma sprawy. Wziął małego na ręce, odszedł z nim z 20 metrów od nas gdzieś tam w bok, usiadł sobie, tam głaskał go, mówił coś do niego, tak jak to się z dzieckiem małym robi. Po czym pożegnaliśmy się i umówiłem się, że spotkam się z nim na takiej największej imprezie techno na świecie, która się nazywa Mayday, za 3 tygodnie, a ja z żoną kilka dni później, jak się już lepiej czuła, pojechaliśmy do Polski, żeby trochę odpocząć. Pojechaliśmy do moich rodziców. I kiedy, chyba nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej nocy, jak żeśmy przyjechali do domu, w nocy zaczęło się z dzieckiem dziać coś dziwnego. Otóż on po 12 w nocy zaczął z siebie takie dźwięki wydawać, które nas wtedy przerażały. Ale co było dziwne, to trwało wszystko około godziny,